Rozmowa kontrolowana.
A w naszym studiu Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, z którym rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie wojewodo.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego właśnie systemu ostrzegania. Przedstawiciele łowców burz mówią, że były komunikaty o zagrożeniu drugiego stopnia, a że to jest za nisko, że to powinno być zagrożenie, ostrzeżenie o trzecim stopniu, że komunikaty są zbyt rzadko. Pan ma jakieś wątpliwości co do tego? Wy dostaliście odpowiednią informację? Bo szczerze mówiąc, to myśmy chyba nie dostali jako radio takiego komunikatu na przykład z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, że coś się faktycznie szykuje niebezpiecznego.
Proszę sprawdzić, komunikaty były rozsyłane na pewno. Ten system powiadamiania działa. Również działa system RSO. Niestety to jest system głównie oparty na powiadamianiu na telefony komórkowe, a jak wiemy i jak byliśmy również w rejonie dotkniętym najmocniej tą nawałnicą, niestety tam z zasięgiem w normalnej sytuacji jest trudno i nie wszędzie jest zasięg telefonów GSM. To po pierwsze, w tej sytuacji, która tam nastąpiła, to dodatkowo jeszcze przestały działać telefony komórkowe i te stacje, które ucierpiały w wyniku burzy. Także system oparty na łączności GSM nie jest doskonały i trzeba szukać nowych
właśnie
rozwiązań.
Bo czy my mamy skuteczny system ostrzegania? Bo ta sytuacja, historia pokazała, że nie za bardzo.
Oczywiście, gdybyśmy wiedzieli dużo wcześniej, jaka będzie skala tej burzy, bo to nie jest tak, że my przekazujemy informacje na zasadzie przeczucia. Mamy komunikaty meteorologiczne, które nie wskazywały na taką skalę tego zjawiska. Ono się musiało zbudować w minuty, w godziny przed zdarzeniem, dlatego komunikaty były przekazywane, natomiast były komunikaty o burzy, no nie były komunikaty o takim zjawisku, które tam wystąpiło, bo wtedy następowałaby ewakuacja. Natomiast w przypadku obozów, na przykład karcelskich w lesie, no to rzeczywiście jest kłopot, bo tam może być w ogóle nie być zasięgu i rzeczywiście trzeba zbudować system, który będzie również, czy organizatorzy będą zobligowani do tego, że będą musieli mieć łączność i będą musieli odbierać komunikaty, które będziemy wysyłać.
Mówimy oczywiście o tym obozie w Suszku, gdzie no, ta sytuacja wydaje się była bardzo tragiczna i dwie dziewczyny zginęły. Prokuratura już wszczęła śledztwo w tej sprawie. Co pana, według pana budzi największe wątpliwości, jeśli chodzi o kwestię organizacyjną? Czy to jest tak, że tam nie zrobiono czegoś, co można było zrobić? Czy zadziałano niewłaściwie? Czy właśnie nie odbierano jakichś ostrzeżeń? Czy te namioty były w niewłaściwym miejscu? Czy ewakuacja odbywała się niewłaściwie? Można było zrobić więcej?
Zawsze jest tak, że można zrobić więcej. Teraz analizujemy tą sytuację. Do tej pory nie było takiego przypadku. W tej chwili widzimy, że można zrobić więcej. Oczywiście najłatwiej powiedzieć, żeby nie organizować obozów w lesie, ale gdzie mają harcerze organizować obozy i uczyć się przetrwania, jak nie w lesie? Od kiedy pamiętamy, zawsze obozy harcerskie były w lesie. Sami uczestniczyliśmy w takich obozach i tu jest tylko kwestia taka, że zawsze mogą być rzeczy, o które teraz wiemy, że można było zrobić więcej niż było zrobione.
Ale tam, co na przykład?
No na przykład można było, czy można będzie w przyszłości stworzyć takie przepisy, które będą wymagały, żeby organizator, komendant takiego obozu dostawał obligatoryjnie komunikaty i żebyśmy mieli pewność, że dostaje. Oczywiście tam przecież obóz miał również miejsce ewakuacji, ale powinny być z góry ustalone miejsca ewakuacji wskazane przez samorząd, żeby nie trzeba było w trakcie akcji ustalać, w które miejsce ewakuujemy. Oczywiście drogi ewakuacyjne i tutaj trzeba przed wydaniem zgody na organizację takiego obozu sprawdzić, jakie są tam dojazdy i być może tam, gdzie taka sytuacja może utrudnić dojazd służb, nie wydawać zgody, ale każda taka zgoda powinna być rozpatrywana, szczególnie w tych miejscach, gdzie nie są to stacjonarne obozy w budynkach murowanych, które wymagają oddzielnych zgód.
Panie wojewodo, przecież ten obóz miał pozwolenie kuratorium oświaty. I takie pozwolenia, dobrze pan wie, wydaje się tak naprawdę na podstawie dokumentów. Nikt nie jedzie w teren i nie sprawdza, czy to drzewo podczas burzy spadnie. Zresztą kto jest w stanie to przewidzieć? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć.
Oczywiście jest tak, że gdyby ktoś widział takie zagrożenie, że może drzewo się przewrócić, to by zareagował. Zresztą te wszystkie obozy, to nie jest prawda, że tylko na podstawie dokumentów, bo one uzyskują również opinie na podstawie opinii strażaków, którzy są na miejscu, którzy sprawdzają pod względem wyposażenia chociażby przeciwpożarowego i te obozy są sprawdzane. Natomiast oczywiście w procedurach jeszcze można zabezpieczyć się przed, wyciągnąć wnioski z tej sytuacji, która teraz nastąpiła i dodatkowo wprowadzić pewne wymogi, które oczywiście będą dla organizatorów dodatkowym utrudnieniem, ale tym akurat nie musimy się przejmować. Zresztą tutaj wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba wyciągnąć z tego wnioski, żeby w przyszłości uniknąć sytuacji, która nastąpiła. No, tragedia niewyobrażalna. Zresztą wszystkie ofiary zginęły w wyniku przewróconych drzew. Z tego też trzeba wyciągnąć wnioski. Ja pamiętam jeszcze jako radny powiatowy załatwialiśmy sprawy związane z wycinką drzew przy drodze. I tutaj oczywiście są osoby, które strasznie protestują, rozdzierają szaty w przypadku wycinki drzew, które stanowią zagrożenie, jakby nie patrzeć. Wiele drzew kiedyś było sadzone zaraz wzdłuż drogi. One stanowią zagrożenie nie tylko dla...
To tutaj o takiej sytuacji nie mówimy, tak?
Znaczy, ale też, jednak jedna osoba zginęła w samochodzie, zaparkowała, starała się przeczekać na wałnicę, to się...
Ktoś ciągle do pana wojewody dzwoni. Proszę położyć.
Ja przepraszam bardzo, ale...
Może minister Błaszczak.
Nie mogę nie mieć telefonu przy sobie, nawet tutaj w studiu.
Dobrze, a wracając jeszcze do tego obozu, bo nie mówi pan konkretnie, nie chce pan mówić o tym, jakie konkretne wątpliwości są co do tego konkretnego obozu?
W tej chwili, w związku z tym, że toczy się tam śledztwo, trudno mówić o tych szczegółach. Ja mam relacje, jak to się odbywało. Zresztą, jak wiemy, akcją dowodził na miejscu komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Kilka zastępów z różnych stron tam docierały. Relacje mamy ze wszystkich stron. I to jest dosyć wyjątkowa sytuacja. Tam rzeczywiście zachowania uczestników, osób, opiekunów były prawidłowe. Oni dzięki temu też uchronili pozostałych uczestników przed nieszczęściem. Jak widzieliśmy zdjęcia, ja mam też zdjęcia, które mam tam z miejsca tego obozu i to niestety nawet nie wiem, bym się zastanawiał, żeby je publikować, bo to wyglądało tragicznie. Patrząc na zdjęcia, można powiedzieć, że mogło tam zginąć dużo więcej uczestników, bo praktycznie nie było żadnego namiotu, który ocalał. W związku z tym ta ewakuacja przeprowadzona dała efekt. Niestety te dwie dziewczynki nie zdążyły wyjść z namiotu, a cała sytuacja działa się w ciągu kilku minut. Te drzewa po prostu łamały się w ciągu kilku minut. To w tym szczycie wichury.
Pani premier zwróciła się do ministra, a pan minister, jak rozumiem, do wojewody o przeprowadzenie kontroli tego typu obozów, nie wiem, kolonii. Takie kontrole będą się odbywały? Na czym to będzie polegało? Co będziecie patrzeć, czy stoją drzewa?
Te kontrole się odbywają. Już w niedzielę trwały też kontrole i przegląd prowadzony przez Państwową Straż Pożarną. W tej chwili jest prowadzony przegląd przez szerszą komisję, czyli przy udziale Kuratorium Oświaty, Policji, Państwowej Straży Pożarnej z naciskiem na ten element bezpieczeństwa, czyli dróg ewakuacyjnych, miejsc, gdzie się można schronić i właśnie sytuacji, która nie była tak mocno brana pod uwagę, czyli możliwość dojazdu służb, łączności i tak dalej. To wszystko w tej chwili jest realizowane, ale jak wiemy, obozy za chwilę będą się zamykały, bo jest koniec wakacji, czyli wnioski. Po to ta komisja w tej chwili taka szersza. Łącznie też z przedstawicielem sanepidu. Ta komisja jest też potrzebna do tego, żeby oczywiście zweryfikować już też sprawdzone obozy. Tym bardziej, że myśmy już rano wysyłali też służby, policja, Straż Pożarna była bardzo mocno zaangażowana w akcję. Natomiast policja sprawdzała obozy, co się stało. Tam, gdzie nie mogliśmy nawiązać łączności, sprawdzić, czy nic się nikomu nie stało. Tam wyjeżdżały patrole i sprawdzały to na bieżąco. A w tej chwili ta komisja, która będzie weryfikowała, to też po to, żeby wyciągnąć wnioski i zaproponować zmiany, jeżeli chodzi o sposób organizacji, zabezpieczenie, formularze chociażby, które wymagane będą przy wypełnieniu, przy składaniu wniosku o zgodę, bo trzeba wychwycić te wszystkie słabe punkty i być może też zmienić procedury w tym zakresie, żeby uniknąć takich sytuacji, chociaż rzeczywiście nie da się do końca, nie można przewidzieć takich warunków atmosferycznych. Natomiast można będzie pewnie przewidzieć, że jeżeli obóz będzie organizowany w miejscu, gdzie taka wichura może odciąć drogi dojazdowe, może trzeba będzie szukać innych lokalizacji i to możemy zrobić.
Śledztwo, kontrole to jest jedno, ale co z pomocą? Tam wciąż na terenach, na Kaszubach i dalej, w rejonie Chojnickim, Kartuskim, Kościerskim, gdzieś zresztą jest tam nasz wóz satelitarny i docieramy do tych wszystkich poszkodowanych. Tam są ludzie, którzy nie mają dachów. Częściowo budynki są zawalone. Pomijam, że część gospodarstw jest zniszczona. Oni ale także nie mają prądu. Co z nimi?
Oni otrzymują pomoc. Wszędzie jest prowadzona akcja, która ma zmniejszać skutki tych strat i niwelować je. Myśmy od początku i Straż Pożarna wszędzie prowadzi akcję zabezpieczania dachów, które zostały zerwane. Wydawaliśmy już w niedzielę z naszych magazynów wszystkie materiały, które są do tego niezbędne. W tej chwili ta akcja jest cały czas prowadzona. Oczywiście z około 100 tysięcy gospodarstw domowych, które nie miały zasilania, w tej chwili to jest około 30 tysięcy, czyli 70, można powiedzieć, że już na ten moment może nawet 80%.
Dobrze, usystematyzujmy. To jest na poziomie gminy, to nie wiem, to wójt jest kimś takim, kto musi to koordynować i jakby to u niego jest taki sztab kryzysowy?
Sztaby są na poziomie gminy, jeżeli klęska dotyczy gminy. Jeżeli to dotyczy powiatu, to jest na poziomie powiatu.
To wszystko działa pana zdaniem?
Zarówno na poziomie gminy, zarówno na poziomie powiatu, jak i na poziomie województwa wszędzie powstały sztaby kryzysowe i wszystkie działają. Myślę, że największą rolę...
A czy to nie jest tak, że się spotyka grupa ludzi i produkuje jakieś dokumenty?
Nie. Właśnie o to chodzi, że oczywiście dokumenty też tam, gdzie są potrzebne. Natomiast w pierwszym okresie to rzeczywiście jest działanie i nie ma za bardzo czasu, nawet niestety nie ma czasu informować media czy organizować specjalnych konferencji, bo najpierw trzeba zadbać o bezpieczeństwo ludzi, o ich zdrowie, o ich życie, a w trakcie być może też przekazywać informacje te, które są potrzebne. Natomiast ten okres intensywnej pracy, całą noc, cały dzień mamy za sobą, w tej chwili usuwamy skutki. Niestety do mediów też przekazywane są fałszywe informacje wywołujące niepokój. No na przykład takie, że są miejscowości, gdzie nie ma żadnej pomocy, że są odcięci od świata i nie mają kontaktu ze światem i podaje to na przykład jedna z telewizji, że osoba jest zupełnie odcięta od świata, nie ma kontaktu, nie może przekazywać wiadomości, a występuje w telewizji. Więc to jest nieprawda.
Ale prawda jest taka, że ludzie nie mają prądu. Jak nie mają prądu, to nie mają telefonu, tak. To często nie mają wody, tak. I tak dalej.
Więc w sytuacjach takich, kiedy nie ma prądu, a linia przebiegała przez las i w zasadzie cała jest przewrócona i wymaga to kilka dni, żeby ją odbudować. W tych miejscowościach są zapewnione dostawy wody. Jest zapewniony agregat, który nie wiem, ktoś może mieć jakieś urządzenie podtrzymujące życie, musi naładować baterie, więc tam są te agregaty. Oczywiście agregaty nie potrafią zasilić całych miejscowości, natomiast tam są, jest woda, są zapewnione lokale dla osób, które nie mogą w swoich domach mieszkać, bo wiemy, że mogą być przypadki, że dom się nadaje do rozbiórki, tam jest ryzyko i trzeba zarządzić, że nie można tam mieszkać. Ludzie bardzo, bardzo niechętnie opuszczają swoje domy, nawet jeżeli jest tam zagrożenie. W miejscowości Rytel jest taka sytuacja, rozmawiałem z panią burmistrz, więc ona miała zabezpieczone dla mieszkańców i ma zabezpieczone 5 lokali i z tego co najwyżej jeden może być wykorzystany, ponieważ osoby, które mają taką możliwość, mogą się przenieść do zabezpieczonych przez gminę lokali, się nie chcą przeprowadzać, chcą pozostać w swoim miejscu zamieszkania, pilnować swojego dobytku, no, zabezpieczać. I to jest całkowicie normalne. My musimy w tym pomagać. Oczywiście też przecież w odbudowie linii energetycznych włączają się strażacy, bo to jest no, cała duża operacja i to może nawet w niektórych miejscowościach potrwać kilka dni.
Kilka dni? A ja słyszałam takie opowieści, że to nie potrwa kilka dni, a nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt. to jest możliwe, żeby nie było prądu, żyć bez prądu przez kilkadziesiąt dni?
W tej chwili trudno mi potwierdzać taką informację. Na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać też z Energą, żeby te prace tam maksymalnie przyspieszyć, żeby użyć również, potraktować to jako sytuację kryzysową, że to nie jest jakaś zwykła naprawa i że jeżeli Energa będzie miała za mało jakiegoś rodzaju sprzętu albo będzie potrzebowała wsparcia w tym zakresie, to my oczywiście w ramach akcji w tej chwili udzielimy spółce, ale nie sądzę, żeby tak było. Myślę,
ważne jest, jeśli mogę mieć jakąś sugestię, ważne jest chyba też, żeby przekazywać jasne komunikaty. To znaczy, jeśli na jakimś terenie wiadomo już dzisiaj, że tej energii elektrycznej nie będzie przez najbliższych kilka dni, to myślę, że warto, żeby taki komunikat był. No tak, bo to też sobie warto życie jakoś planować.
Oczywiście, ale to muszą być zweryfikowane informacje, więc prawdopodobnie jest tak, że żeby to ocenić też potrzeba jest trochę czasu. I tam, gdzie będzie się to przedłużało, to oczywiście agregaty, urządzenia tam będzie można koncentrować większą pomoc tam, gdzie mieszkańcy nie będą mieli przez dłuższy czas energii.
A takie agregaty gdzieś są? Gdzieś można
tak,
pożyczyć? Skądś?
Oczywiście,
czy
one
każdy
są...
musi sobie kupić za kilka tysięcy teraz?
To znaczy takie domowe agregaty, to każdy może sobie kupić, ale wiemy, że no nie ma potrzeby. Na co dzień to są często drogie urządzenia, jeżeli miałyby być dobre, profesjonalne, dużej mocy. I myślę, że to nie jest tak, że każdy musi się wyposażyć w taki agregat. No mamy w dyspozycji tyle sprzętu, że w tej chwili będzie można go przesuwać z tych miejsc, gdzie włączana jest energia, tam gdzie już nie musi być zabezpieczenia, do miejsc, gdzie ten okres się będzie przesuwać w czasie, ale za chwilę myślę, że już będą bardzo konkretne komunikaty co do terminów i mam nadzieję, że to nie będą takie prognozy, jak tu, o których mówił
czas
pani redaktor.
Czas biegnie nieubłagalnie, zawsze tak jest. Co z pomocą finansową? Pani premier obiecała pomoc finansową. Do kogo, dla kogo, na jaki wniosek, kiedy i ile?
Dzisiaj dla wszystkich samorządów o 10.30 w Chojnicach w sztabie kryzysowym jest spotkanie z dyrektorami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Społecznej, ponieważ w pierwszej kolejności będziemy wypłacać zasiłki do 6 tysięcy złotych, które tam wystarczy, że jest opinia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, że jest taka potrzeba i te środki będą wypłacane. W tej chwili myślę, że jeszcze dzisiaj, jeżeli się uda, przekażemy pieniądze na rachunki samorządów, żeby mogły wypłacać. Jeżeli któryś samorząd dzisiaj nie będzie wypłacał, no to myślę, że najpóźniej w środę będą mogły być już wypłacane te zasiłki.
O jakich pieniądzach mówimy?
I tu mówimy o dużych pieniądzach. W tej chwili na godzinę 8.30 mieliśmy oszacowane zgłoszenia na poziomie 1700 w tych wszystkich powiatach, które ucierpiały.
To jest 1700 osób? 1700 domów,
zgłoszeń,
rodzin?
Czyli mówimy o gospodarstwach domowych. To trzeba, jeżeli chodzi o zabezpieczenie w środkach, pomnożyć przez 6 tysięcy, czyli maksymalna kwota zasiłku. No być może oszacowania są zawyżone, ale jeszcze nie wszystkie samorządy nam zgłosiły, a do godziny 9 wysyłamy informacje i zapotrzebowanie na środki, tak żeby jeszcze dzisiaj to wszystko uruchamiać. Mimo tego, że jak wiemy dzisiaj w administracji jest dzień niepracujący, ale wszyscy pracują i
taki
proszę mi
plan.
Wierzyć, że staramy się dzisiaj przekazać pieniądze samorządom, a to są dziesiątki milionów złotych.
Ale w tych przypadkach często 6 tysięcy złotych nie wystarczy, bo zerwane dachy, bo uszkodzone domy. Czy
to nie są pieniądze na naprawy zerwanych dachów. Mhm. Wszyscy, którzy mają szkody materialne w zakresie uszkodzenia budynków mieszkalnych, na remont mogą dostać do 20 tysięcy złotych. Natomiast tam, gdzie będzie decyzja o rozbiórce, możemy wypłacić zasiłek w wysokości do 100 tysięcy złotych. Ale tutaj wymagana jest też opinia nadzoru budowlanego czy osoby uprawnionej do tego, żeby uruchomić takie środki. Czyli 100 tysięcy złotych, to musimy mieć ocenę budowlaną. I właśnie też dzisiejsze spotkanie z samorządowcami jest potrzebne i bezpośrednio kontaktujemy się, żeby jak najszybciej gminy, jak najsprawniej przeprowadzały oceny tych wniosków, zbierały informacje co do zasiłku tych do 6 tysięcy już dzisiaj, żebyśmy mieli możliwie zamkniętą już listę.
I na koniec jeszcze jedno pytanie, bo walka z żywiołem się nie kończy. Będą pracować energetycy, będą pracować strażacy, mnóstwo strażaków, także ochotników pracowało w weekend, no dziś pewnie nie. Jaka pomoc tam do Chojnic, do rejony kościelskie, kartuskie jest kierowana, bo oni chyba sami mogą sobie nie poradzić. I czy pomaga też wojsko?
Wojsko było w gotowości, zresztą wszystkie siły i środki, jak wiemy, w nocy była taka sytuacja, że też były informacje niepotwierdzone, że być może uczestnicy obozu, może trzeba będzie wszcząć poszukiwania, ponieważ rozbiegli się po lesie. To się nie potwierdziło, ale były w gotowości dodatkowe siły, między innymi wojsko, między innymi Morski Oddział Straży Granicznej. Jak wiemy...
A nie przydaliby się teraz tam do pomocy?
Wojska...
W ramach ćwiczeń?
W ramach ćwiczeń tak się nie używa. W sytuacjach kryzysowych jednostki wojskowe mają wydzielone siły i środki. Te siły i środki nie zawsze są do wykorzystania w takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili w tych miejscowościach. Dlatego wojsko możemy używać i będziemy używać wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie sobie poradzić innymi służbami. I dlatego wojsko nie zostało użyte.
Tak, bo nie samorządy i strażacy sobie poradzą? To na miejscu?
Samorządy i strażacy sobie poradzą. W tej chwili jakby, no był taki moment po tej nocnej akcji, że niektórzy musieli odpocząć, ale już w niedzielę od 7 rano rozpoczęły się regularne naprawy. To wszystko... Apelowałbym, żeby jeżeli chodzi o takie bezpośrednie sytuacje, które rzeczywiście może być tak, że nie wszystko zauważymy, że ktoś może się znaleźć w potrzebie, że najbliżej to zawsze trzeba do wójta, burmistrza, prezydenta zgłaszać, bądź do któregoś ze sztabów kryzysowych, obojętnie do którego te informacje zaraz przepłyną i będziemy tam pomagać. Ale niestety jest tak, że jest dużo takich fałszywych informacji, które też sprawdzamy, typu, że może być przerwana zapora gdzieś tam. I oczywiście sprawdzamy niezwłocznie, bo nigdy nie można zakładać, że jakiś sygnał może być fałszywy, ale to też zabiera czas. Także bardzo prosimy, żeby
bez żartów,
albo żeby oceniać sytuację realnie, że jeżeli ktoś coś widzi, to najpierw zgłaszać się do tych osób, które na miejscu kierują, a dopiero później przekazywać jakąś informacje do mediów, bo media oczywiście mogą przekazać dalej i uczulają na pewne sprawy, natomiast nie rozwiązują problemów, czyli najpierw do najbliżej kierującego akcją trzeba przekazać taką informację o jakimś zagrożeniu.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze ja, jeśli pan pozwoli, pytanie, bo nasi słuchacze cały czas piszą, między innymi odnosząc się do wczorajszego spotkania mieszkańców, kilkuset mieszkańców Rytla i okolicznych miejscowości uczestniczyło w takim specjalnym spotkaniu organizowanym przez sołtysa Rytla Łukasza Osawskiego. No i tam padło podobno takie sformułowanie, że gmina Czersk domaga się ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Nasi mieszkańcy pytają, czy to jest możliwe, jeśli tak, to kiedy, bo to zmieniłoby trochę procedury.
Ale dziwi mnie to. Ja wczoraj rozmawiałem z panią burmistrz. Szczegółowo mówiliśmy, jaka jest sytuacja i nie wiem, no może to było emocjonalne spotkanie. Ja wiem, że...
Wiceburmistrz Mateusz Ryckowski, on dokładnie domagał się ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.
W rozmowie z panem rozumiem taki...
Więc ja rozmawiałem z panią burmistrz, z panem wiceburmistrzem nie. Wiem, że oni tam pracują, cały czas dyżurują i nie miałem takiego wniosku o stanie klęski żywiołowej. Jeżeli chodzi o wypłatę odszkodowań, to naprawdę nie musimy ogłaszać stanu klęski żywiołowej, żeby je wypłacać. Już dzisiaj chcemy je wypłacać. Są pojedyncze miejscowości, tam rzeczywiście najbardziej ucierpieli. Są problemy z energią elektryczną. Wiem, że ludzie, trudno im sobie poradzić w sytuacji, kiedy muszą odbudowywać, uporządkować.
Czyli z pana informacji pozyskanych nie wynika, że jest konieczność prowadzenia takiego stanu?
Z moich informacji nie wynika, że jest konieczność i że my, jeżeli są konkretne tam problemy, będziemy je rozwiązywać niezależnie, czy wprowadzamy taki czy inny stopień zagrożenia. Także ja bym prosił o konkretne informacje, a nie takie ogólne, że 800 osób się zebrało i coś uchwalili, bo tam na miejscu są władze samorządowe, jest sztab kryzysowy na poziomie gminy, jest na poziomie powiatu, jest na poziomie województwa i wszystko. Jeżeli brakuje agregatu, albo coś się zepsuło, albo nie wiem, nie są dostarczane ciepłe posiłki, które są tam przecież wydawane, albo wody brakuje, to trzeba zgłaszać i to uzupełniać, a nie opowiadać o tym, że musimy tam jednostki wojskowe wysłać, bo dobrze, tam nikt na nikogo nie napadł, tam musimy sobie poradzić z problemami zwykłych ludzi.
To apelujemy też do tych aż najniższych włodarzy o to, żeby takie informacje były przekazywane również wyżej, jeśli jest takie zapotrzebowanie, tak?
Oczywiście tak. I będziemy na to reagować, ale proszę o działanie, a nie o wywoływanie niepotrzebnej paniki i przekazywanie czasami też fałszywych informacji i nieprawdziwych, że nie ma żadnej pomocy i nic się w jakiejś miejscowości nie dzieje.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, był gościem Radia Gdańsk.